I siema, tu diabeł.
I Dredu, a wy słuchacie ostatniej RPGatki w tym roku. Ha! Jak się z tym czujecie?
Za rok się widzimy, tak?
Nie, w przyszłym roku. Jest delikatna różnica w tym zdaniu. Za rok. Widzimy się... Nie za rok, to byśmy się w grudniu musieli zobaczyć 2023. W przyszłym roku się widzimy.
Oj tam.
No.
Nie znasz
także,
się.
Także no, dobrze, to ja się nie znam. Siema wszystkim.
Dzień dobry. Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzień dobry. Witamy was ten piękny grudniowy wieczór. W sumie u was jest wieczór.
Poranek? U ciebie?
Nie, no, u mnie jest popołudnie.
No, dobra, prawie. Zał jak zwał.
Wiedziałem, że w tym roku to będzie ostatnia RPGatka. Nie było to nic specjalnie trudnego. Owszem, teoretycznie jak przyjeżdżam ja później z Polski do Kanady, to byłby jeszcze jeden piątek na RPGatkę ewentualnie, ale wtedy będzie w Polsce na Sylwestrze. Albo gdzieś indziej.
Nie wiem, co będzie. Na razie to generalnie muszę sobie zrobić też przerwę od streamowania wszystkiego, także chyba ostatnią sesję poprowadziłem wczoraj strada i w tym roku już więcej nic nie poprowadzę na streamie, chyba. Zobaczymy, ale tak. Trzeba sobie zrobić czasem przerwę.
Czemu demonie uważasz, że ja się nie znam na kalendarzu? Ja doskonale wiedziałem od początku, że to jest ostatnia RPGatka w tym roku. Więc nie rozumiem.
Wszyscy wiedzieli.
O co ci chodzi? Ja nie rozumiem.
Wszyscy wiedzieli.
Tak, dokładnie.
Jakby dla nikogo to nie jest niespodzianką, nie?
No, zapowiadałeś mi to jakiegoś czasu.
Tak. Tym bardziej, że dzisiejszy odcinek do tego zapowiadaliśmy od bardzo dawna jako odcinek świąteczny, w sensie od 2 godzin.
Tak jest, dokładnie.
Także no. Dzisiaj będziemy mówić o piernikach, o sankach, o tym, jakich prezentów nie dawać ludziom, dlaczego najlepszym prezentem dla nerda są skarpetki i inne takie, nie?
Dokładnie tak. I będzie dużo, dużo off-topu i gadania o niczym. Będziemy rozmawiali o głupich rzeczach, o polityce Ferunu.
Tak jak zawsze. Nie, tego o tym nie rozmawiamy.
Nie? Jak to nie? No, nie możemy porozmawiać.
Ale dzisiaj możemy porozmawiać.
No. Że za rok. Nie, po prostu wy nie rozumiecie żartu.
Tak. Tri-Eyed Master pisze, że jest zaskoczony, bo myślał, że poprzednia była ostatnia. Widzisz, poprzednia była ostatnia do dzisiaj. Cwaniek, nie? No, ale generalnie tak, disclaimer, który zawsze czyta diabeł, że nadajemy na żywo i będziemy czytać czat, ale nie odpowiemy na wszystkie pytania z niego, natomiast tak sobie myślę, że dzisiaj możemy odpowiedzieć na większość pytań, może nie wszystkie, bo czasem mogą się pojawić jakieś głupie, chociaż to się nie zdarza u was, ale no.
Jak to? A gdzie są świąteczne szkapki Mikołajów? Nie mam.
Ja nie znaję.
To, że to jest odcinek świąteczny, nie oznacza, że mam zaprosić jakiegoś, nie wiem, czerwonego gościa, który wchodzi ludziom przez kominy do domu i rozdaje ewentualnie akcje BDSM.
Generalnie mógłbym zapalić lampki, bo mam taki dynks, co się świeci i mruga różnymi kolorami, ale nie. Żeby go zapalić, musiałbym wyciągnąć kamerę, a żeby, jeżeli wyciągnę kamerę i go włączę, to wtedy nie będziecie widzieć, że się świeci, więc to jest pointless. Na szczęście dla was nie będę tego robił. Ale może kiedyś.
Więc nie generalnie...
Kabla.
Czemu Mikołaj do cholery jasnej? Przecież ty Grey Wolf jest z okolicy Poznania, tam nie ma Gwiazdora?
Jest Gwiazdor w Poznaniu, no. Chyba, że Grey Wolf jest tak naprawdę jakimś lokalnym ekspatem. I na przykład przyjechał nie z Poznania, tylko spod Poznania gdzieś. Grey Wolf, przyznaj się, wyśpiewaj wszystko.
Jeśli miałbym być wierny tradycjom swojego domu rodzinnego, to musiałbym oczywiście przebrać się za dzieciątko.
Boże święty.
Nie, za dzieciątko Jezus.
Boże święty. Generalnie rzecz biorąc, tak, Died Mroz, jak najbardziej. No właśnie, nie? Jakby odnośnie już Mikołajów, Dziadków Mrozów i tak w ogóle, to w związku z tym, że są święta, to chciałem przypomnieć, że w związku z tym, że są święta, to rozdaje się prezenty tym, którzy byli grzeczni. A w związku z tym, że byliśmy z diabłem grzeczni, to chcieliśmy prezenty. Gdzie są nasze prezenty?
Dokładnie, tak. Jak to jest, że prezentów jeszcze nie dostaliśmy od was? Znaczy, poza Grey Wolfem. Grey Wolf, ty dodałeś nam prezent, to się nie liczy.
Uwaga, przepraszam, jeżeli to było, ale tu tak, muszę się czasem pochwalić.
Ja bardzo. Mam zamiar tym razem wziąć z sobą z Polski do Kanady tą deskę, więc będę ją miał. Aczkolwiek będzie leżała w kuchni i będzie używana do faktycznie kuchennych rzeczy.
No, moja generalnie służy do tego, że jak przynoszę gorące żarcie do kompa, to sobie na tym stawiam gorące żarcie, żeby nie stawiać na biurku i to się bardzo dobrze sprawia. Albo okay. piwko na przykład, czy jakieś takie rzeczy. I w ogóle nie ma żadnych śladów używania, więc jakby to jest okej. Okay. Nie chciałbym podawać na tym żarcia, bo gadałem z Grzesiem Caputą, który generalnie bardzo dużo robi kulinarnych rzeczy odnośnie tego drewna i mówił, że no, może się odbarwić, może się poniszczyć, bo to jest generalnie miękkie, bo to jest jabłonka. No i tak w sumie trochę ma racji, więc stwierdziłem, że będę spróbował używać rzeczy, które teoretycznie nie powinny oddziaływać za bardzo na jakby jakość tego drewna. To jest za ładne po prostu. O, Lekret, co napisał? A, dziękuję.
Tak, oczywiście pominimy czytanie z tą wulgaryzmem, aczkolwiek rozumiem, o co chodzi, żeby nie było. To oczywiście podcast dla osób też nieletnich, dlatego unikamy tutaj wszystkich kurwa wulgaryzmów.
Ja pierdolę, zapominam o tym zawsze. Ale Lekret napisał bardzo miłą wiadomość, a kij niech wam będzie, uszyje wam sakwę ze skóry na kości, tak jak żuławiowi, ale to po sesji gdzieś w lutym, okej. Okay. Bardzo dziękujemy, jakby ja chciałem zaznaczyć, że ja powiedziałem o tych prezentach bardzo żartobliwie i absolutnie nie oczekuję żadnych prezentów od nikogo. Jakby tak dla jest. Mnie wystarczającym giftem jest to, że tu jesteście, więc jakby dziękujemy serdecznie. Ale to bardzo miłe, dziękuję.
Dokładnie tak, no słuchajcie, to jest odcinek, którym nie zaczniemy nawet się naszego standardowego kolejki tego, co będzie w odcinku, bo już generalnie daje nam wyraz tego, że dzisiejszy odcinek jest generalnie odcinkiem świątecznym, jest specjalem i będzie tak zły jak ten Star Wars Holiday Special.
O Boże, najlepiej. Boże, ja sobie teraz przypomniałem tak naprawdę, że ja w zeszłym roku w sumie chyba nie grałem żadnej świątecznej sesji, a 2 lata temu i wstecz to była norma, nie? Żeśmy grali jakieś świąteczne sesje Warhammera ze Świętym Mikołajem w śniegu czy coś tam.
Bolsunga żeśmy grali. Tak jest. Bolsunga, no. Ale ja w tym roku nie dam rady.
Ja też nie dam rady, absolutnie.
Będę w Polsce.
Ja nie będę w Polsce, ale nie dam rady. Generalnie rzecz biorąc, to jest ciekawa rzecz, bo znajoma napisała, koleżanka z pracy w sensie była i napisała, że no bo ona wyjeżdża i czy nie mamy jak się zająć kotem na święta. Więc generalnie jak nie będę pracował, to będę jechał do niej zająć się kotem, a jak będę pracował, to też będę jechał do niej zająć się kotem. Więc generalnie nie będzie sesji żadnych. Chyba, żeby się jakoś udało w jeden dzień świąteczny jechać jakoś tam sensownie, to może się uda, że jakiś streamek zrobię gdzieś tam po południu, ale będzie bardzo luźny i raczej niesesyjny.
Znaczy, ja to też jakbym się uparł, mógłbym takie rzeczy robić. Ja generalnie będę brał z sobą Steam Decka, tak?
Ale co, zajmować się kotem?
Nie, zagrać u kogoś. Będę brał z sobą Steam Decka, to też nie jest możliwe, nie? Żeby użyć tego Steam Decka pod tym kątem. Ale czy mi się chce, to już jest zupełnie inna kwestia.
No tak, więc chcenie się to jest jednak taki główny motywator robienia czegokolwiek, nie?
No, znaczy, podejrzewam, że jakbym już miał grać jakąś sesję, jak będę w Polsce, to chciałbym zagrać ją faktycznie przy stole z ludźmi, znajomymi, jakby była taka opcja i zagrać, a nie być mistrzem, to jest kolejna sprawa, bo ten, no. Ale dobra, słuchajcie, to może przejdziemy sobie na szybko do tego punktu, jednego z niewielu stałych punktów programu RPGatki, który ostatnio mamy, czyli do highlightu ostatniego tygodnia, jako że praktycznie to nie była ostatnia RPGatka, poprzednia nie była ostatnią RPGatką, to jest ostatnia RPGatka w tym roku. To Dredu, powiedz mi, jak tam sesje, jakie fajne podręczniki ostatnio czytałeś, jaki fajny serial ostatnio obejrzałeś, co ciekawego u ciebie?
Wiesz co, kilka rzeczy tak sobie myślę, im dłużej myślę, tym więcej rzeczy mi się przypomina. Po pierwsze, fajnie było wrócić do Strada, bo mieliśmy długą przerwę, ale to tak ad hoc, że wróciliśmy do Strada. Tak, zagraliśmy wczoraj Strada, zagraliśmy tą sesję, co mieliśmy zagrać, ogólnie rozeszło się bardzo mocno nad dyskusjami o tym, co robimy, weszło parę takich scen, że tak nazwę, z backupowych postaci, żeby połączyć wątki i tak dalej, także tak no, ciekawie to wyszło. Dużo, ta sesja była taka mocno, to ja przestaję grać tą postacią, bo mi to nie pasuje, w sensie historia postaci mi się rozjeżdża z tym, co drużyna chce. Z drugiej strony moja postać coś tam i trzeba ją połączyć znowu. I to była taka fajna sesja łączenia wątków ale była. I następna w przyszłym roku oczywiście, bo do końca roku już nic nie gramy. Mm-hmm. Więc były 2 tygodnie przerwy, strat, 2 tygodnie przerwy. Czy miesiąc prawie. Ale był Strat, był fajny, był ciekawy, był inny. Druga rzecz, że skończyliśmy kampanię Cthulhu we wtorek i to była siódma sesja, więc to jest teoretycznie najkrótsza chyba kampania, jaką zagrałem od początku do końca, tak w ramkach zamkniętych, bo wszystkie były powyżej 10 sesji zazwyczaj. Mm-hmm. Więc siedem sesji zamknęli się, w sensie zrobili tą finalną scenę, wyszli z jednym z rozwiązań, które tam przewidywałem, że może w jakimś tam formie nastąpić, to było spoko. I mam bardzo mocne parcie, żeby dograć epilog tak na zasadzie narratora 15-10 minut może, bo to będzie pewnie maks takiego wytłumaczenia jeszcze na koniec, nie? Okay. Że tam taka ostatnia scenka, nie?
Okej. Okay.
Ale tak, była spoko sesja, trochę się przedłużyła, ale była fajna.
Tak, widziałem, że dość długo ją graliście, to faktycznie nam trwało dość sporo godzin.
Tak, bo to już nie chcieliśmy dzielić znowu i za tydzień kończyć, tak, bo to nie miałoby sensu, nie? Wiesz. No,
czekaj chwileczkę, aż sobie sprawdzę, ile ma teraz zapis RPGówek na YouTubie, może nie YouTube, tylko na Twitchu.
Chyba z 5 godzin tam było.
5 godzin, nice. 5 godzin, myślę, że teraz 7 dokładnie masz nagrania.
No to minus pół godziny, powiedzmy, przerwa i takie rozpędzenie się, nie? Więc 4 godziny z hakiem sesja.
Wiadomo, ładnie, nice. Naprawdę, generalnie fajnie. Ja zagrałem tylko jedną sesję w tym tygodniu, ale za to jaką? Słuchaj, okay. Zagraliśmy w Kanarchię u Mału.
Okej. Okej, no to brzmi dobrze po prostu, nie?
Mał jest wielką falką Kanarchii, jakby ktoś nie wiedział. Mał naprawdę uwielbia Kanarchię. Mał ma po prostu mega, mega... Mał jest generalnie mistrzynią gry, która ma... Jest osobą, która improwizuje swoje sesje od początku do końca, zwykle, nie? Kanarchię oczywiście prowadzi tam raz na jakiś czas i ma przygotowane takie trzy premisy scenariusza, tak? Czy skróty scenariusza, które generalnie wykorzystuje. No i ten, który graliśmy w poniedziałek, był prowadzony po raz kolejny i była bardzo zadowolona z tego, jak go podeszliśmy i my byliśmy bardzo zadowoleni z tego, jak to się rozwiązało. Mieliśmy naprawdę bardzo parę fajnych scen, akcji. Nawet nam nie przeszkadzała strasznie mechanika Kanarchii. Głównie dlatego, że ignorowaliśmy bardzo ważny element tej mechaniki jeden, znaczy pentagram.
Okej.
I też wiesz, kwestia jest taka, że generalnie klanka nie ma stołu, nie? Na żadnym tym. Więc na rolu korzystaliśmy z makra, które napisała Mał do rzucania. I to było nasze. I to sporo ułatwiło.
Okej, no tak, no jakby szkoda, ale jakby no nie dziwię się, że nie ma stołu wirtualnego nigdzie do tego.
Szczerze mówiąc, dziwię. Począwszy na to, że na przykład Wolfsung dostał stół, ktoś zrobił. Czy ja wiem, że w Polsce ludzi, którzy robią stoły do gier, jest mało. Bardzo chciałbym, żeby było ich więcej, ale generalnie ta sesja była naprawdę fajna. Wiem, że mało już mi ciśnie, nie? Żebym jak najszybciej publikował tą sesję, żeby można było ją... pchać ten. Paweł pisze, że zrobi w Simple World Builderze stół do klanki. Okej, okay, fair enough, ale proponuję zrobić to znowu bez tego pentagramu. Jest apka na telefonie, tam można ciekawe dowolne stawy kości rolować. No ale po co mi z aplikacji na telefon, jak gram przez online?
No, ale to wiesz, samo rzucanie kości to jedno, a jednak silnik i cały zestaw statystyki, wszystko na stole to drugie, nie? Wiesz, żeby motoryka. Mieć kartę interaktywną i tak dalej, nie? Motoryka.
Okay. Tak, generalnie, wiecie, samo rzucanie kości to jest ten. Generalnie biorąc, jeśli ta aplikacja ogarnia sama z siebie, kiedy miałaby dorzucić kostkę, kiedy uznać sukces, to super, fajnie, ale myślę, że to i tak trzeba byłoby usiąść, pokonfigurować, tak? A pentagram służy do odgrywania masowych scen akcji. Natomiast, pentagram, panie Pawle, służy do ochrony przed złymi demonami. A nie, nie rozumiem, o co ci chodzi. Tak, więc generalnie to był highlight sesjowy, graliśmy w Kanarchię, bardzo jestem z tego zadowolony, bardzo fajnie nam się grało, bardzo szczęśliwy jestem z tego powodu, że udało mi się zagrać jako gracz i myślę, że będę cisnął mał częściej o to ten, no.
Dobrze, trzeba cisnąć, trzeba grać. Przepraszam, musiałem zrobić bardzo ważną rzecz, w związku z tym, że to jest repagatka świąteczna, to generalnie musiałem odpalić YouTube'a z świątecznymi piosenkami, żeby było w tle.
Nie puszczaj, nie?
Nie puszczę, absolutnie nie mam zamiaru puszczać.
Nie puszczę tego w moją stronę.
Nie, absolutnie. Tym bardziej, że to są...
Nie robimy ludziom tego, Łamagedon Roulette.
Nie, absolutnie. Ja to nie mam zamiaru robić Łamagedon Roulette. Ja mam generalnie kilka piosenek i to jakieś playlisty, które generalnie działają bardzo dobrze. Na przykład Carol of the Bells Trap Remix i to leci bardzo często u mnie na święta. Polecam?
Nie.
Polecam?
Nie. Wracając do highlightów. To są twoje highlighty muzyczne. Okej, dobra. To są twoje highlighty muzyczne na najbliższy okres.
Tak.
Dokładnie
tak.
Nie. Ja, słuchajcie, ja absolutnie unikam świątecznej muzyki. Moja muzyka na święta to jest dokładnie ta sama muzyka, która leci normalnie u mnie, więc nie polecam wam żadnej wersji Carol of the Bells, bo to przecież, kurde, kolęda jest. Jak ktoś lubi słuchać kolęd, to lubi słuchać kolęd i wie, czego chce słuchać tych kolęd.
Tak jest.
Świąteczny heavy metal. Boże jasne, jak można słuchać heavy metalu?
Słyszałem ostatnio Carol of the Bells w wersji heavy metalowej. Fajne było. Ja lubię dziwne rzeczy, no sorry, nie?
Ja widzę, czasami jak wchodzę na publikować RPGatkę na YouTube'a, wchodzę, żeby wrzucić ci ten, to widzę, co tam pokazuje się jako kurwa główne twoje ten, K-popy i tak dalej.
O tak, K-popy wcale nie są takie najgorsze, nie?
Więc słuchajcie, Dreddu słucha K-popu, jakby ktoś chciał wiedzieć.
Tak.
Tajemnica została odkryta.
Dreddu słucha wszystkiego poza disco polo i to jest autentyk. Na mojej playliście macie pełne spektrum od muzyki klasycznej do K-popu praktycznie. Natomiast
jest jedna ciekawa rzecz.
Nie jest to głównie K-pop. K-popowych typów piosenek jest może parę procent.
Jak wejdziesz na kanał RPGówka jako użytkownik, to pokazuje głównie K-popy.
Na YouTubie, okej, dobra, bo na YouTubie to może być coś innego. Ja mówię o Spotify, bo ja YouTube'a rzadko korzystam, więc rzeczywiście, to na YouTubie może być różnie, nie wiem, co tam jest.
K-popy, ale, same K-popy, ale, tylko K-popy.
Ale, i tak jak powiedziałem, że ja słucham wszystkiego poza disco polo, do czasu, bo od kiedy pracuję w nowej firmie, to jestem zmuszony do słuchania disco polo niemalże, bo cała ekipa puszcza na zmianę albo Radio Kaszebę, albo jakiegoś Zenka na OpenFM-ie, nie? Więc...
Cudownie.
Nie jestem szczęśliwy z tego powodu.
Wracając do highlightów, ja jeszcze chciałem czuć jeden highlight bardzo ważny. Ci, którzy oglądają mnie na Twitchu, doskonale wiedzą, co to będzie, o co chodzi. Otóż, drodzy słuchacze RPGatki, wyszła najważniejsza gra na świecie, w końcu pojawiła się na Steamie. Mówię tutaj oczywiście o Krasnoludzkiej Fortecy, która generalnie otrzymała tryb graficzny, otrzymała interfejs z myszką i klawiaturą i nagle stała się przystępną i przyjazną grą, w dużym cudzysłowie oczywiście. Ale jest naprawdę, naprawdę przecudowną grą. W ciągu dwóch dób od premiery, nabiłem na tej grze 22 godziny.
Szanuję.
I wcale nie streamowałem wczoraj 13 godzin. No dobra, 10 godzin tylko było, tylko 10 godzin wczoraj było World Fortress, czy były czego innego, ale anyways, tak, to jest moja główna, bardzo ważna polecajka. Jeśli jesteście tylko i wyłącznie jakkolwiek zainteresowani tego typu grami, jakimiś builderami społeczności i ewentualnie symulatorem tego, jak mogą zachować się krasnoludy, to polecam.
Kurde, myślałem o tą grą. Bardzo myślałem o tą grą. Ale nie przeszedłem jeszcze Civilization wszystkimi nacjami, więc...
Ja też nie.
Ale ja mam zamiar.
Powodzenia. Raz się dostaniesz nowych liderów, tak?
No...
Olałem.
Oni wcale nie pomagają.
Powiem ci, olałem. Olałem wszystkie ten DLC do Civ 6 kompletnie.
No.
Po prostu nie podoba mi się to. Ej, kurwa, ta gra ma już tyle lat, dajcie mi nową Civkę już.
No mogliby, to prawda, nie? Jakby chciałbym nową Civkę. Jakby, ale ta stara nie jest dalej zła, nie? Ta szóstka jest dalej spoko, moim zdaniem.
Tylko...
No, ale o, właśnie, Anno też której za mną chodzi, tylko nie pamiętam, które to Anno było, ale jakieś takie jedno z tych nowszych i też chodzi za mną, żeby zagrać, ale kurde, nie mam czasu, bo gram w Civkę, nie?
Widziałem dzisiaj właśnie, że Civka była odpalona i grałeś.
No. No nie, bo ja często generalnie zapominam wyłączyć kompa na przykład, ona leci tam, gdzie jest włączona sobie, a ja robię inne rzeczy, nie? I tylko dochodzę, co, nie wiem, pół godziny do kompa, klikam całą turę i idę robić dalej inne rzeczy, nie?
Twilight Master no. mówi, że ogarnął Humankind. Grałem w Humankind, nawet chyba na kanale tutaj grałem i generalnie to nie jest to samo.
Humankind jest w Game Passie. Też chciałem ograć Humankinda. Okej, okay, to dobrze. To okej, okay, to przesiądziemy się w takim razie. Zobaczymy, bo chciałem to odegrać kiedyś, teraz przypomniałeś, dzięki Triad Master. Zapomniałem, że ta gra istnieje.
Mm. Natomiast oczywiście w tym, w Game Passie nie dostajesz DLC do tej gry, więc nie do końca polecam tą wersję. Ale tak samo w Game Passie ten, to, no to jest Next Thief Game, nie Triad Master, to jest Next porażka, która nie dorasta do pięć cywilizacji, sorry. No. Cywilizacja jest po prostu lepsza jako gra.
Cywilizacja jest bardzo fajna. Jakby ja naprawdę rzadko trafiam na gry, które są fajniejsze, przyjemniejsze w graniu niż Civka, nie? Od dawien dawna już.
No, ale.
Każdy zdaje coś dla siebie, nie?
Ja w pełni
są
rozumiem.
Co grałem w Warcrafta na przykład od lat i też jest spoko, nie? A ja bym nie potrafił.
Tak jest.
No. Ale mam jeszcze jeden highlight, bo generalnie zacząłem czytać książkę w końcu po, kurwa, nie wiem jakim czasie od ostatniej książki, która nie jest podręcznikiem. I to jest książka, ale uwaga, uwaga, książka nazywa się Slaying the Dragon, The Secret History of Dungeons and Dragons od Bena Rixa. Więc to nie jest podręcznik do RPGów, ale książka o D&D, nie? Więc generalnie, znaczy właściwie książka o tym, co się działo w TSR, kiedy upadło i w ogóle i rzeczy, kiedy upadało, nie? Kiedy tam Wizards się wykupili. Generalnie jestem na gdzieś tam 20 stronach i już jest mięso, już jest spoko, już jest bardzo fajne, więc przebijam się przez nią i zobaczymy dokąd mnie zaprowadzi ta książka. Także no.
Ja właśnie muszę pomyśleć, czy ja chcę wziąć jakąś książkę z sobą na wyjazd do Polski, czy nie. Bardzo się rozważam. Rozważam przede wszystkim to, czy by nie wziąć z sobą Pathfindera 2 w końcu. Bo im bardziej myślę na to, w co chcę wejść, to bardziej mi wychodzi, że chyba jednak to będzie Pathfinder. Bo im bardziej patrzę na to, co robi Hasbro, to tym bardziej jednak chyba D&D odpuszczę. Nie dlatego, że tam ta wielka afera o to, że będą używali teraz określenia gatunek zamiast rasa, nie? Tylko bardziej kwestia tego, jak bardzo są bardzo chcą monetyzować D&D.
No, czaję, ja się rozumiem, nie? No, oni są jednak nastawieni na to, żeby siorbać hajs na szeroką skalę.
I nie ma z tym problemu, tylko że generalnie chodzi o to, że będzie prawdopodobnie zalew chujowych dodatków.
No.
I z tym mam problem.
Tego też się trochę boję, nie? Natomiast Paizo robi fajne rzeczy i myślę, że Pathfinder to jest spoko ścieżka, nie? Jakby ja nie jestem jakimś wielkim fanem, teraz mamy z Bartkiem grać niedługo w starter do Pathfinderu, więc generalnie cieszę się na to, ale nie mam jakoś takiego, nie wiem, ja jestem po prostu dedekowcem, nie? Ja wyjdę z założenia, jak zaczną zalewać chujowymi dodatkami, że no po prostu podziękuję, przestanę w to grać i weźmę się na przykład, nie wiem, Warhammera czy coś. Podejrzewam, że do tego czasu, kiedy oni zaczną zalewać rynek takim chujostwem, to ja już będę miał spory przesyt po prostu, nie? I będę potrzebował odskocznie w coś innego i pójdę albo w rzeczy typu, nie wiem, Mutant, gdzie budujesz na heksach sobie świat, albo pójdę w rzeczy typu sci-fi Coriolis może, nie? Gdzieś tego typu opcje. Także na razie się tym nie przejmuję za bardzo. Poczekam, co wyjdzie.
Jasne, no ja mówię tak po prostu, tak patrząc na to, ja tylko patrząc na dwójkę mam, nie? Ja tylko w fizycznej formie, żeby było zabawniej. Bo w końcu nie kupiłem tych PDF-ów.
No.
Więc no. Ale generalnie mówiąc, no, to brzmi dobrze. Chodzi za mną taki właśnie high fantaziak, nie? Od dłuższego czasu.
Spoko. O, pytanie. Co sądzicie o zapowiedzianym dodatku do Wiedźmina? Wróżki, protezy i kule. Wózki, protezy i kule.
A czemu
sorry, nie dowiedziałem. Spoko, nie rozumiem jaki problem. Generalnie ten świat jest jak najbardziej otwarty na to, moim zdaniem. W sensie nie otwarty, tylko to powinno być od samego początku w tym świecie. W sensie ten świat jest na tyle mroczny i na tyle brutalny, że to jak najbardziej jest widocznym elementem.
Ja zakładam, że to będzie trochę inne podejście, ale słuchajcie, to nie jest przede wszystkim... bo ja nie jestem pewny, kto to będzie robił. Jest to ta dziewczyna, która robiła Combat Wheelchair do Dedeków, tak? Do piątej edycji. Więc nie ma pewne, co ona będzie robiła. To będzie generalnie bardziej pod kątem takim, że żeby osoby właśnie, które chcą, które mają tego typu niepełnosprawności, tak, w życiu codziennym i chcą zagrać taką postacią, która jednak mimo wszystko tego, że ma te niepełnosprawności, jest w stanie wymiatać, to o to chodzi. I nie ma w tym kurwa nic złego. To nie musi być do cholery realne, to po prostu gra jest.
Absolutnie, nie? Ja jestem zadowolony, za każdym razem jak się pojawiają różnego rodzaju rzeczy, bo to po prostu daje więcej opcji. Jakby nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy się zawężać, nie?
Ej, to jest to. Mówiąc to w ten sposób, my zakładamy, że to jest coś złego tam. Jak mówię, jeśli to jest to, co myślę, i to jest, właśnie, że ta dziewczyna, która robiła tego Combat Butchera do dedeków, ona jest ostatnio blisko związana z Tarsunami. Ja myślę, że to jest bardziej pod kątem inkluzywności i tego, żeby jak najwięcej osób mogła... Wiecie, wielu z nas w RPG gra jest bardzo prototypiczny. Nie dlatego, żeby przeżyły jakieś tam wspaniałe przygody i tak dalej, tylko żeby zagrać power fantasy wersję siebie.
Prawdę, nie?
Dużo naprawdę RPGowców lubi grać power fantasy wersję siebie, stąd też właśnie tego typu opcje, tak? Że mamy osoby z niepełnosprawnościami, które w normalnym życiu ich ściągają absolutnie w dół. Chociaż też nie do końca prawda, bo to... Jestem pewny, że znalazłbym parę osób, które na przykład poruszają się o kulach, które biegają szybciej niż ja, nie? Na pewno jest takich cała masa.
No, podejrzewam, że tak, że znajdzie się.
Więc to też nie jest tak, nie?
Natomiast wiesz co, ja też trochę na tym, na kanwie bulwersu, które się pojawia zazwyczaj, kiedy wychodzi taka sytuacja, że robią inkluzywne rzeczy, inkluzywne dodatki do gier, była gdzieś taka burzliwa rozmowa, nie wiem, czy to było u ciebie, czy to było gdzieś na po prostu polskim RPG-owkowym forum Facebooka, z hasłem, jakby jest taki komentarz, który mi zapadł w głowę po prostu i ja lubię do niego kontrofensywować sobie, gdzie ludzie mówią, że grają sobie w RPG-szki po to, żeby uciec od normalności i nie chcą tych problemów, prawda, czy nieprzyjemności typu właśnie wózki i tak dalej. I grają na przykład z ludźmi, którzy mają jakieś tam choroby nieuleczalne, czy powikłania, czy rzeczy typu właśnie od takich po prostu, że mają sparaliżowaną połowę ciała, czy cokolwiek. Nie? I ci ludzie generalnie nie chcą grać w taką sparaliżowaną wersję z siebie, tylko chcą normalnie chodzić, biegać w tych RPG-ach i spokojnie, ja rozumiem. I jakby prostym kontrargumentem na ten argument, że ludzie nie chcą tego robić, jest jasne. Doskonale to rozumiem, że tego ludzie nie chcą robić, ale najprościej jest dać narzędzia do tego, żeby grać wszystkim i każdego włączyć i ewentualnie ich nie używać, niż na siłę dorzucać rzeczy, których po prostu nie ma w podręczniku, nie? Bo jeżeli zrobisz te narzędzia, to możesz ich po prostu nie używać, jeżeli się okaże, że są trudne dla ciebie, albo niepotrzebne, czy cokolwiek. Mhm. Jeżeli ich nie masz, to wtedy jest dużo większy problem po prostu, nie? I za każdym razem, jak się takie dodatki pojawiają, typu kule, wózki i tego typu rzeczy, to jestem jak najbardziej na plus z tym.
Tak, nie, to jest, słuchaj, Dredu, nie wiem, kim jesteś, co zrobiłeś, sprawdziłem Dredu, ale powiedziałeś coś mądrego.
A, dziękuję. Staram się. Rzadko, ale się staram. Ja nie mogę mówić za często mądrych rzeczy, bo wtedy wychodzi, że jestem jednak normalnym człowiekiem.
Ale to samo przecież mam ja.
Ja.
Lekret pisze, ja 6 lat temu oślepłem i generalnie mnie to nie obeszło, szczerze mam same plusy, bo przestały ograniczać mnie problemy zdrowotne, które były związane z ochroną wzroku.
Szanuję. To jest bardzo, bardzo piękne patrzenie na to w dobrym świetle, nie? Sorry. Ten dowcip musiał tutaj wejść. W sensie, to jakby ja lubię takie tego typu pozytywy, nie? Jakby nie muszę już się męczyć z tym. To jest zajebiste podejście moim zdaniem i bardzo szanuję, nie?
Tak jest. Nie, ja też bardzo szanuję jak najbardziej takich ludzi jak Lekret, bo naprawdę to... To ciekawe, nie? Różnie bywa, kiedy traci się wzrok w różnym wieku i dużo ludzi po prostu popada w depresję, tak? Z takiej sytuacji.
O, oczywiście, nie? Ale jakby... No tak, nie? Bo powiedzmy tak.
Byłeś sprawny, wzroku to przestajesz jest... być sprawny, to jest no właśnie, duży cios, nie?
Tak, to nie jest lekka sprawa, jasne, nie? Jakby trzeba się trzymać pozytywów moim zdaniem, bo lepiej prawdopodobnie nie będzie, więc z drugiej strony depresja to nie jest coś, na czym masz kontrolę też, nie? Więc jakby... To jest trudny temat, ciężki temat, ale no, tak, rozumiemy, doceniamy, szanujemy. I Kret mówi, że ma swojego YouTube'a, na którym tam ogólnie jest napisane, czy powiedziane, jak to wygląda u niego, więc zapraszamy. Ja sobie na pewno rzucę okiem przy okazji.
Już daj linka, panie Lekret, to wtedy sobie znajdziemy, będzie łatwiej, nie? Bo tak to szukanie trochę może być trudne.
Ja spróbuję znaleźć Lekret.
Teraz chwilowo, w momencie zostawmy to na razie z boku, to jest ten moment chyba, w którym przejdziemy sobie do bardzo ważnego momentu w naszym życiu, drodzy widzowie. Otóż przed moment na ostatniego suchara w tym roku. A to nieprawda, oczywiście, że to ostatni suchar, bo wcale nie.
Nie, bo jeszcze generalnie, jeżeli jesteście prawdziwymi fanami RPGatki i obchodzicie święta i podczas tych świąt dzielicie się z rodziną opłatkiem, to niestety, moi drodzy, ale od kiedy oglądacie RPGatkę, już nie możecie się dzielić z rodziną opłatkiem, musicie się dzielić sucharem.
O Jezu.
Evil laugh.
Ale opłatek w sumie jest takim trochę sucharem.
O Boże, RPGatka, najbardziej chrześcijański podcast RPG w Polsce.
Zwłaszcza, że prowadzi go diabeł.
O, szanuję. Nie, jeszcze nie.
To jeszcze nie było to. To nie było. Bartku, zaraz się możemy odpowiadać, po o tym. Teraz słuchajcie, mamy bardzo ważne pytanie. Dredu, powiedz mi, co robi typowy nastolatek w Warhammerze?
Nie wiem, diable, co?
Przechodzi mutację.
Trzeci raz to słyszę i dalej śmieszy, nie?
Tak, dziękujemy Arturowi Garnkowi Gunsmithowi za podzielenie się z nami tym sucharem i przekazanie go całej reszcie świata, bo jest absolutnie przemiszczowski i jak najbardziej no... Wow.
Wy nie widzicie, bo za kadrem stoi pranie, ale ja widzę, że już wyschło, nie? Więc jest spoko.
Okej. Tak, więc generalnie to był suchar. Możemy przejść do tematu odcinka, haha. Czyli gadaj, pogadaj sobie o tych rzeczach.
Jakby coś się zmieniło, nie?
Co do argumentu grania, żeby nie było ciężko i tym podobne, to co tacy ludzie mówią o kulcie? Bartku, nie do końca wiem, co tacy ludzie mówią o kulcie. Wydaje mi się, że jednak większość ludzi jest samoświadoma, w co się pakuje grając, w jaką grę chce zagrać, jaki jest jej główny premis. Więc generalnie wiadomo, że jak ktoś nie lubi na przykład horroru, bo kult to wcale nie jest ciężkie granie. Kult to jest granie w konkretnym, specyficznym klimacie. Wcale nie musi oznaczać ciężkiego grania i wcale nie musi oznaczać dojrzałych tematów, bo cały czas przypominam, dojrzałe tematy to oczywiście są podatki i sprzątanie domu, wychowanie dzieci i tym podobne sprawy, a nie jakieś tam rzeczy typu, nie wiem, morderstwa, nagość, seks. Więc... Generalnie biorąc, co ktoś tego typu mówi o kulcie, nie mam bladego pojęcia i w sumie koło to obchodzi.
Nie mnie. No, natomiast na pewno mają ból dupska.
Tak, ale
co do tego, że ludzie są samoświadomi.
Częściej ból dupy mają ludzie, którzy są przeciwko różnym dodatkowym narzędziom, niż ci, którzy tych narzędzi korzystają.
True.
Mieliśmy ostatnio bardzo ładną rozmowę o
DHS-ach
z Nastii i generalnie rzecz biorąc właśnie pojawiały się tradycyjnie wszystkie te same chochoły o tym, że karta X przerywa sesję i że to bez sensu i tak dalej, że po co w ogóle grać z kimś takim, ale kurwa chwila, bo...
Znaczy to jest właśnie wieczne wracanie do tego, że ludzie nie rozumieją, o czym mówimy, czym mówią, nie? Jakby...
To jest generalnie wieczne powtarzanie tych samych tematów, tych samych chochołów, na które już wielokrotnie ludzi odpowiedzieliśmy, że no hej, wiesz co, jak ktoś ci będzie nadużywał karty X na sesji, to jestem pewny, że będzie tak samo nadeżywało wszystkich innych mechanik na sesji.
Jo, absolutnie, nie? Plus dodatkowo jeszcze, wiesz, nie? Jakby mówisz o tej świadomości gry, jakby jeżeli jest taka sytuacja, że z jednej strony gracz ci mówi, ej, nie chcę grać horroru, nie chcę grać, nie wiem, morderstw, krwi i rzeczy, czy cokolwiek, a ty mówisz, dobrze, to gramy w kult, albo w, mówię, w Warhammeru na jesiennej, czy coś takiego, no to logiczne jest, że on będzie tą kartą rzucał co chwilę i to nie jest kwestia tego, że on tą kartą gra, żeby zepsuć komuś grę, tylko kwestia tego, że się nie dogadaliście, a ty jesteś kretynem, że grasz taką grę po tym, jak on ci powiedział, że nie chce, nie?
Więc, dokładnie, no, to jest, jeśli ja chciałbym faktycznie zagrać Mroczny Kult i przyszedłby mi gracz, który powiedziałby, że jednak nie chce tego Mrocznego Kultu zagrać, to bym powiedział mu, okej, to nie jest gra dla ciebie, w takim wypadku szukamy innego gracza. Mieliśmy taki moment, jak się umawialiśmy na Kanarkę, że zastanawialiśmy, czy jedna z osób grających będzie tak system odpowiadał, bo to jest osoba, która generalnie ma sporo triggerów i ma sporo sporo swoich może blokaż ustawionych na tym, co chce grać. I generalnie jak nam napisała listę tych triggerów, to w tym momencie nasza mistrzyni gry poszła do tej osoby grającej. Porozmawiała z nią poważnie, czy na pewno to jest gra, w którą chcesz grać, bo z tego, co czytam, to niekoniecznie, nie?
No i proszę bardzo, i wszystko jasne, nie? Jakby
i
to są sesje zero.
Wyjaśni, czy tam nie było sesji zero, nie? Tam mieliśmy po prostu szybkie ugadanie na ten, ale to było to, ten moment, który właśnie...
To był odpowiednik sesji zero po prostu.
Powiedzieliśmy, nie? Sobie po prostu jasno, jakie są nasze triggery. I to jest ten moment właśnie, który mistrzyni gry, w pełni świadoma, jaką grę będzie prowadzić, powiedziała... to może nie zadziałać. I to nie jest problem, tak? Myśmy byli w pełni gotowi, że jak coś ta jedna osoba grająca będzie po prostu... nie będzie z nami grała i tyle. Ej, podoba mi się to, że mogę mówić osoba grająca i w tym momencie absolutnie nie zwracam, o kogo chodzi, bo nie powiem, czy mu chodzi o mężczyznę, czy o kobietę, czy o jeszcze o kogoś o innej płci. To jest tak zajebiste.
No, znaczy jakby... nie zmienia faktu, że nie chodzi, że nie obchodzi nas, jakiej płci była ta osoba, tylko zdarzenie, nie? Więc jakby bardzo dobrze, w sensie, w tym sensie, nie? Natomiast coś jeszcze chciałem powiedzieć, a właśnie, odnośnie kultu, przyszła mi teraz taka chora myśl do głowy, ale jakby nic nowego.
Pisze Tomasz,
nie wiem, czy
czekaj, jeszcze tutaj Tomasz napisał, grając w glinę, to wiadomo, że będą opisy, no chyba, że będzie historia złodzieja. W sumie to jest kwestia, jak się umówicie, na co się umówicie. Generalnie glina jest tak skonstruowany, że on niekoniecznie musi chyba sprawy mordę sprowadzić faktycznie.
Absolutnie nie, jakby właśnie tutaj pozdrawiam Foodiego z miejsca, bo Foodie miał ostatnio parę fajnych pomysłów na sesję do gliny, które mi sprzedał za darmo. Bardzo szanuję, bo to jest bardzo roztropna cena. Generalnie rzecz biorąc, to są scenariusze, które absolutnie nie mają nic wspólnego z... Nie, czy jeden miał wspólne z morderstwem. Ale no, pośrednio powiedzmy, pośrednio, nie? Więc, ale nie, ja sam generalnie też podam na parę pomysłów, które totalnie nie mają nic wspólnego z mordowaniem ludzi i są bardziej obyczajówką, nie? Więc jakby...
Tak, i kolejna rzecz jest tutaj też ważna, że tak samo właśnie, ja parę razy spotkałem się z tym, że ktoś powiedział mi, że o, bo jak gracie w Warhammera, to na pewno będzie gówno, błoto, demony, smród, ubóstwo, chaos. No kurwa, spójrzcie. Gramy w Warhammera, nie ma błota, jest ewentualnie nabijanie się z chaosu, jest nabijanie się z paru rzeczy, z gówna i tak dalej, ale to nie jest... główny premis systemu, tak? Znaczy to nie jest jedyny premis systemu, może tak, o, w ten sposób. Systemy, no. Wielokrotnie systemy mainstreamowe, to jest właśnie, to ważna rzecz, systemy mainstreamowe mają absolutnie duże spektrum tego, jak można w nie grać. To jest jedna z ich podstaw, tak naprawdę. Je się buduje w ten sposób, żeby można było naprawdę dużo na nich zagrać.
True. Tak.
Matt Hammer.
Trzewicz Hammer. Natomiast odnośnie kultu jeszcze i właśnie tego grania różnymi premisami, nie? Tak sobie myślę o tym kulcie, to kult dla mnie jest taką grą, która niekoniecznie musi być tym, co jak się sprzedaje. W sensie fajnie jest, jak się gra w nią, jak się sprzedaje, bo to wtedy znaczy, że gra zadziałała. Ale ona... Nie wiem z jakiego powodu, ale jak tak sobie siedzę w tym podręczniku i gdzieś tam dłubię rzeczy, to mam takie silne, mocne wrażenie, że nie wiem, czy kojarzycie taką grę jak Lamb of God, że ja bym chciał zagrać w grę? Kult, w sensie Lamb of God na mechanice kultu.
Lamb of God to jest zespół.
A, to nie, czekaj, Cult of Lamb, Cult of the Lamb, no, sorry. No, tak, widzę, no, za dużo tych owieczek. Cult of the Lamb, nie? Cult of the Lamb to jest generalnie taka prosta gierka, gdzie taki ten, jak to się mówi?
Słodka owieczka?
Tak, słodką owieczką próbujesz awansować na diabła po prostu, więc wymordowujesz wszystkich tam współdiabłów, nie, powiedzmy. Jakkolwiek to nie brzmiało.
W dużym skrócie bardzo.
Tak, bardzo, że tam kultywujesz jakieś tam wierzenie w siebie samego, mordujesz swoich wyznawców i tak dalej. Kultywujesz, jak najbardziej. To jest piękne słowo w tym kontekście. No i generalnie tak sobie myślę, że gdybym miał taką czwórkę ludzi, którzy chcieliby zagrać sobie powiedzmy w cztery zwierzątka, które chciałby na przykład, nie wiem, wskoczyć na rolę jeźdźców apokalipsy i one mają swoje zwierzątka, które wyznają ich, budują im katedrę na przykład i tam poświęcają się wzajemnie, jak najbardziej bym w to chciał zagrać. To byłoby turbo komiczne, ale przepiękne. I absolutnie w duchu kultu, nie?
Znaczy, wiesz, generalnie biorąc, ja wielokrotnie widzę jakieś sesje kultu na różnych kanałach. Ja patrzę, tam przede wszystkim korzystają z mechaniki kultu, a wcale nie prowadzą kultu. Więc to jest kolejna rzecz, nie? Bo kult jest grą taką, która jest generalnie dość mocno pomiędzy. Kult jest grą, która jest pomiędzy bycia mainstreamem, a pomiędzy byciem indie. Która...
Kret, nie wierzę. Dzięki. Jak będę to prowadził, to cię zaproszę na bank. Jako kreta. Szanuję.
Albo czarodziejska fasola w świecie Warhammera. Chyba już coś takiego było.
No, to brzmi dobrze.
Ale jestem pewny. Anyways, w każdym razie generalnie, no... chciałem wam powiedzieć, drodzy widzowie, że jak najbardziej... Większość z tych gier, tylko bardzo mocno indie gry mają mocno ustawione premis systemu. I tak. Cała reszta jest już w tym momencie okrona. Tutaj pisze Natwarin. Wszystko można zagrać tak, jak tylko się chce, ale ogólnie to rynek jest tak bardzo napchany już ratingami, że ogólnie to po co?
No. Znaczy, wiesz, to jest taka kwestia, że
żeby
z jednej
nie wydawać
strony...
pieniędzy.
No, z jednej strony tak, nie? Jakby pomyśl sobie, znaczy ja myślę sobie w ten sposób, że mamy taką grę jak Cold City. Właśnie, Cold City, kurwa, muszę zagrać Cold City.
Jezus Maria, Cold City, Boże jasne.
To jest dobra gra. Dawno nie grałem, ale to jest dobra gra. Ja bardzo lubię Cold City. I to jest takie, że wiesz, z jednej strony Cold City ma świetną mechanikę, która super działa po prostu i jest nastawiona na granie dokładnie tam, gdzie się gra i dokładnie w to, w co się gra. Po prostu, nie? Bo gra została od początku do końca zrobiona tak bardzo mocno zazębiając się ze światem gry. Jakby spoko. Ale z drugiej strony to dałoby się to zagrać na kulcie pewnie, nie? I też bez problemu. I tutaj dochodzimy do sytuacji, w której ja widzę, że Cold City grany na kulcie spokojnie mógłby zadziałać w momencie, w którym ja bym komuś opowiedział, że jest taka gra, na czym polega i co jest, komuś by zarzucało, to jest świetne, ale nie mam tej gry, nie chcę mi się jej kupować, a moi gracze znają kult, nie? I spoko, nie? Jakby absolutnie rozumiem. Z drugiej strony, no szkoda, że nie kupisz, bo fajne. To nie jest Cthulhu w Berlinie, a to jest bardzo bliskie Cthulhu w Berlinie.
Czy generalnie Cold City to jest bardziej... Ten, owszem, to jest okres, jak najbardziej Berlin jest jak najbardziej miastem głównym w miarę tego, bo to jest okres zimnej wojny w okolicach właśnie muru berlińskiego.
To jest dokładnie chyba to 5- czy 10-lecie, kiedy po tym jak alianci wbili się do Berlina i zaczęli czyścić z wszystkiego tego, co naziści tam zostawili, nie? Więc nagle się okazuje, że tam były jakieś turbo dziwne rzeczy typu wilkołaki w kanałach, kosmici, jakieś kultyści, czy inne dziwne wynalazki, czy eksperymenty, no i generalnie to wasza jednostka ma to rozwiązać i to ogarnąć. Z tym, że każdy ma swoją agendę, każde państwo chce tam coś uszknąć, więc ty będąc jakimś tam członkiem ekipy międzynarodowej, no to możesz podkładać innym graczom świnie, jest to elementem gry, nie? Specyficzne, fajne.
Tak. Nie wiem, gdzie w ogóle zdążyliśmy, gdzie w ogóle poszliśmy, gdzie tutaj doszliśmy dzisiaj w tym momencie. Natomiast ciągle mnie bawi na twardy napisał, można grać we wszystko dziś, kiedyś były inne czasy. To też nie do końca jest taka prawda. Czy ja wiem, zdaję sobie sprawę, bo słuchajcie, na twardy to jest człowiek, z którym ja zaczynałem grać w RPG. To jest mój pierwszy gracz, którym prowadziłem swoją pierwszą sesję ever.
To brzmi tak źle. Mój pierwszy gracz. Powinniśmy, wiem co powinniśmy. Powinniśmy zrobić taką serię.
Po prostu chodzi o to, że jak zaczynaliśmy grać, to faktycznie niby tych systemów zamienników było dużo, ale i tak rządził Warhammer, nie? I to pierdycja.
No, takie czasy.
Teraz to jest... Wcale się nie zmieniło tak naprawdę. Teraz tak się głównie tak naprawdę gra się w Warhammera w Polsce i ewentualnie w Cthulhu. To jest... To nawet widać, jak patrzę na YouTube'a, tak? Co publikują twórcy streamujący, nagrywający sesje, co się głównie publikuje. Jest to głównie Warhammer albo właśnie Cthulhu. To są dwie główne gry, które się w Polsce gra. Indyki są indykami, są ciekawostkami tak naprawdę i to jest tyle, nie? I jasne, że dzisiaj można grać wszystko i wszystkim. A ta kwestia jest taka, że na przykład my, ludzie, którzy zaczynali te 20 lat temu, my teraz mamy pieniądze, żeby kupić te wszystkie te podręczniki, nie? Które kiedyś chcieliśmy kupić i nie mogliśmy.
To prawda. Powiedziałeś to tak, jakbyś chciał napisać książkę My, dzieci z dworca RPG.
Nie. Bardziej chodzi o to, bo to bardzo prostą kwestię. No, mów.
Bo chciałem powiedzieć, że jakby była taka książka My, dzieci z dworca RPG, to jakby nawiązując do oryginału, to czasem bardzo można by się pokryć z tym, co było w tej książce, jak się patrzy na polski RPGówek. Czasem. Ale co chciałem powiedzieć, że miałem świetny, genialny pomysł za 1 000 000 złotych, nie? Sprzedawam za darmo, to jest dobra cena. Powinniśmy zrobić w jakiś sposób, ja jeszcze nie mówię, że ja czy ty, ale powinniśmy zrobić jako RPGówek w którymś momencie, w sensie RPGówek z małej, taki paradokument, jak jest, wiesz, dlaczego ja, czy jakieś inne tego typu, to powinniśmy zrobić taki dokument, który nazywa się Dlaczego Kryt, na przykład, nie? Albo Moje pierwsze RPG, nie? Albo coś takiego i zrobić takie, wiesz, że ktoś gra jakąś przykładową sesję, jest narrator, nie? I wiesz, widzisz, że tam ludzie stoją przed stołem i machają do siebie rękami i do tego nagle jest zjazd na kamerę na jednego z graczy i jest taka setka, nie? No ja nie wiem, jak on mi to zrobić. Mimika postawi w tej skrzynce. Nie wiem dlaczego, ale chciałbym coś takiego zobaczyć w internecie.
Czy widziałeś nowy trailer Baldur's Gate'a trójki?
Tak!
Jak mimik kurwa wyskakuje z tego mimika. Ja pierdolę, jakie to
ten
było
komentarz,
dobre.
On niedobrze znosi zamknięcie. Idealne, absolutnie idealne.
O jak Boże. Mówię,
ja mam teraz Uber Target, bo do sierpnia muszę kupić sprzęt, który będzie sprawiał, że będę mógł grać w Baldura, bo będę w to grał od wyjścia do skończenia kampanii non-stop praktycznie, nie? Jakby zawieszam wszystkie kampanie, wszystko, nie będzie RPGatki, będzie Baldur's Gate, nie?
Nie no, kurwa.
RPGatka
zrobimy RPGatkę, na której będziemy grać w Baldur's Gate'cie.
Lepiej, będziemy grać w tego Baldur's Gate'a na tej RPGatce.
W sumie moglibyśmy się umówić na jakieś granie koopie.
Jak najbardziej.
Tylko, że kurwa jest jeden problem, bo będziemy mieli później problem się z zgadaniem, nie? I tak dalej, tak w kółko. Każdy będzie chciał ciągnąć to do przodu.
Spoko, coś się wymyśli, nie?
Ale tak, to będzie to był piękny...
Memory 5. Szefie, nie mogę przyjść do pracy, nie?
Tylko widzisz, ja chciałbym jednak prowadzić swoje sesje, nie? Nie będę odwołał niczego.
Ja też, ale Baldur's Gate...
Znaczy, ja mam trochę, powstrzymuję się pod tym, bo to nie do końca jest Baldur, tak? To jest gra, świetna gra w uniwersum w Dedekach, tak? Świetna gra w Ferunie. Nie do końca to jest to, czego oczekuję od Baldur's Gate'a. Bo ja już kupiłem sobie dawno temu, nie? Ja już grałem, obczaiłem dość mocno tą grę. Jest fajna, naprawdę fajnie, podoba mi się. To nie jest to, czego oczekuję Baldura.
Mnie jeszcze nie stać, ale kupię jak najbardziej. Jestem zafascynowany trailerami i chcę w to zagrać. To jest coś, na co czekałem od bardzo dawna. To jest typ gry, którego bardzo chciałem w świecie, który lubię. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Więc jak tylko będę mógł, to zrobię z tego wszystko, co mogę, żeby w to móc zagrać. I chuj, sprzedam biurko i pół mieszkania. Będę na kamieniach siedział i grał, ale będę grał w grę.
Okej.
No. Lawko pisze, że zgadza się, ale w trakcie streama ma być jeden suchar na godzinę. Będzie pan zadowolony.
Ja myślę, że będzie ich więcej.
Tak. Myślę, że to jest możliwe, no.
To jest absolutnie... Znaczy, generalnie, słuchajcie, no, Baldur's Gate na pewno będzie fajną grą. To nie ma co do tego wątpliwości. Czy będzie dobrym Baldur's Gate'em, to jest zupełnie inna kwestia. I to jest tak naprawdę pytanie, które interesuje tylko i wyłącznie ludzi, którzy mają wielki sentyment do jedynki i dwójki, tak? That's it. I tu też trzeba pamiętać, że sentyment do jedynki jest naprawdę... musi być mocno wyjątkowy, bo jedynka była pełna wielkich, pustych, kurwa, lokacji, w której nic się nie działo. Nic nie było do zrobienia. Yeah. I po prostu przechodziłeś je tylko po to, żeby przejść. Kurwa mać.
No cóż, takie czasy były, nie? Takie gry się robiło.
Nie, bo w tym samym czasie wszedł Fallout, który taki był pozbawiony.
No spoko, nie? Z drugiej strony w tym, nie, w tym czasie nie, to później wyszedł Oblivion, który miał też w chuj takich lokacji, nie?
Nie, no Oblivion. Okej, ale Oblivion to jest inna sprawa, tak? Oblivion to jest... Znaczy, Morrowind był wcześniej, nie? Ale tutaj już też jest po...
No ja.
To jest dalej po. To jest próba, ale przecież był Daggerfall. To jest tradycja już tej serii.
No.
Tylko w arenie chyba tak nie było. W Elder Scrolls pierwszym arena. Nie polecam. Strasznie chujowa gra. Ale jak ktoś powie, jak pokonać tego wielkiego, niezniszczalnego ducha w pierwszej lokacji, to niech da znać.
Wow.
Tak serio. To jest żart, który sobie powtarzam z paroma znajomymi od dawna. Otóż w Elder Scrolls arena w pierwszej lokacji atakujecie kurwa szczur. Jaki jest problem? Jak grasz w tą grę pierwszy raz, to nie wiedziałeś, ja nie wiedziałem i dużo moich znajomych tak samo, nie wiedziało, że można spojrzeć w dół. Więc stałeś sobie w miejscu, coś cię kurwa atakowało, nie wiedziałeś co się dzieje i ginąłeś.
Wow. Wow, szanuję.
Wow. Więc no.
No cóż,
zróbmy drogowy prezent, kupił Baldura. Triad Master to nie problem to, że nie stać go na Baldura tak naprawdę, tylko komputer, który mu go udźwignie, nie? To jest ten problem. Trzeba mu kupić Steam Decka.
Znaczy, wiesz co, tak pan właśnie rzuciłem okiem sobie na szybko na Steama i na Baldura też mnie nie stać. No może kiedyś, może kiedyś. Liczę, że do wyjścia gry już mnie będzie stać, może. Ale tu jest, nie, tu jest dużo, dużo rzeczy, na które mnie nie stać i jakby dziękuję za dobre chęci, ale nie róbcie tego, nie kupujcie mi takich rzeczy. Ale dziękuję, dziękuję.
Tutaj Nasfarin pisze właśnie, że w arenie walka później jest do pierwszego trafienia. Na początku też jest do pierwszego trafienia tak naprawdę. Tylko właśnie to jest ten problem początku, dopóki nie wiesz, na dole jest ten szczur i że musisz spojrzeć na dół, żeby go zaatakować, to masz sporą szansę, że on cię po prostu zabije.
Współczuję.
Taka gra, takie czasy.
No takie czasy, nie?
Ale tego jeszcze nie lubi, to już Tod, żeby było zabawniej.
Lol.
Na razie nie ma info, czy Baldur's Gate 3 śmiga na Steam Decku. No jest w akcesie, tam się może dużo zmienić, nie? Więc...
Jeszcze jeden valid point. Nie musicie mi kupować Baldura tak naprawdę z jeszcze jednego bardzo ważnego powodu. Ja już Baldura kupiłem. Gramy w dwie sesje tygodniowo. Baldur grał u mnie w Strada i Baldur grał u mnie w Cthulhu w piątki, nie? W niedzielę. Więc... No cóż.
Per.
Także no, radość. Ale powiedzcie mi, moi drodzy, no? Drogie czaty w międzyczasie, jaki jest najlepszy prezent dla nerda na święta? Bo ja nie wiem, a chciałbym się dowiedzieć. Jestem ciekaw, co mi powiecie. Ale no, wracając do tematu.
Ja mogę ci powiedzieć jakiś najlepszy prezent.
Dawaj.
Pieniądze.
Zgadzam się. Trafiłeś moje serduszko, wzruszyłem się.
Bo kupisz sobie dokładnie to, czego potrzebujesz.
No.
Ale że pieniądze czasami dać głupio, to po prostu dajcie swojemu znajomemu RPGowcowi jakieś bony do Empików albo innych miejsc, które myślicie, że on robi sobie zakupy. Ale tutaj widzę, że są bardzo fajnie ciekawe propozycje. Greywood pisze, że prysznic.
Zdarza się, nie? Znam takich, znam...
Tak. Prysznic jak najbardziej. Później co tam?
Kalkulator naukowy. A, kalkulator.
Dla nerda. Masz na myśli ten, Texas TI-a, tak? Dla nerda. Fajny prezent, zwłaszcza, że można zagrać na nim w Dooma.
O, ale to jest bardzo fajny valid point od Nalawko. Jak jest prawdziwym nerdem, to będziesz wiedział, bo będzie o tym gadał od miesiąca. Coś w tym jest, nie? Coś w tym jest.
Jak głupie pieniądze dać, to proszę zapytać, co chcę. Tak, to też jest valid point i jak najbardziej. Ja na przykład rodzicom mojej żony, którzy absolutnie nie wiedzieli, co można mi kupić, po prostu powiedziałem mojej żonie, słuchaj, moja wishlista w tym momencie wygląda tak. Tyle, nie?
Absolutnie, nie? Wieczór bez żony i dzieci, Triad Master pisze. Spoko, spoko.
Ja polecam wieczór bez dzieci w taki sposób, że po prostu nie rób sobie dzieci i wtedy będziesz miał wieczór z żoną, którą wieczór wcale nie jest zmarnowanym wieczorem.
Ja się pod to podpinam, jakby absolutnie. To jest patent, który działa u mnie.
U mnie dłużej.
No u ciebie dłużej, ale to działa, to jest bardzo dobry patent, nie?
Na twoim ma dokładnie tak samo, tak, prawda? On dokładnie tak. Słuchajcie, po prostu problem nie jest żona, tylko problem są dzieci.
Absolutnie, ja przepraszam, jeżeli kogoś urażę, bo bardzo możliwe, że to zrobię teraz, ale generalnie rzecz biorąc, ja uważam, że dzieci powinny być legalne.
Zakonspirowany Piotr napisał, albo bądź gejem, wtedy nie masz ani żony, ani dzieci.
A! Oj, oszukał system, zobacz jak!
Ale można mieć męża i dzieci, tak. Niekoniecznie w Polsce, to jest inna sprawa, ale jak najbardziej jest to realne.
No. Nie, przepraszam, w Polsce też możesz mieć męża i dzieci. Jakoś w ostatnim miesiącu tam się podziały w Polsce rzeczy generalnie. Nie wiem,
nie,
czy wiesz, ale jak
tutaj... nie możesz mieć tego w Polsce. Musisz to mieć za granicą. Możesz później przyjechać z tym do Polski, ale nie możesz w Polsce mieć męża i nie może jako osoba z członkiem między nogami?
Wiesz co? Kurde, nie lubię, nigdy nie jestem pewny, ale wiem co widziałem, wiem co słyszałem i generalnie tam były, Jezus Maria, widziałem wywiad i artykuł, czy reportaż, nie artykuł, na temat właśnie wyroku sądu, który uprawomocnił zawarcie w Polsce związku dwóch mężczyzn. Więc generalnie rzecz biorąc, bardzo duży win, niezależnie od tego, czy to było zawarte w Polsce, czy było po prostu przywiezione do Polski, nie?
Ja myślę, że to było przywiezione do Polski i to musieli po prostu zarejestrować w urzędzie. To jest zupełnie inna sprawa. W Polsce nie ma prawa, które by im na to pozwoliło. Raz, dwa, kolejna sprawa. W Polsce problem jest taki, że nie ma prawa precedensu, więc to nic nie daje.
Tak czy inaczej, liczę, że kiedyś to się zmieni, nie? I teraz ci wszyscy, którym się nie podoba, mogą sobie iść, papa, nie? Jakby kalibracja.
Dredu, nie tak daleko. Sąd powiedział, że konstytucja nie zakazuje. Bo jakby było to złe, tak, to Bóg stworzyłby świat inaczej.
Dokładnie tak.
Ej, dobra, słuchajcie, zdryfowaliśmy kompletnie z RPG-ów. Nie mam z tym nic złego oczywiście. Mieliśmy mówić o prezentach i zeszliśmy na związki jednopłciowe. Oczywiście wszystkim osobom, które przebywają, są w związkach jednopłciowych, życzymy tego, żeby kraj, jakim jest Polska, w którym żyjecie, dojrzał emocjonalnie do wielu rzeczy i między innymi do tego, że nie ma nic złego w tego typu związkach. To jest świąteczny przekaz od diabła.
Ja, absolutnie. Niedaleko pada włos Dreda. Dzięki. Doceniam. Szanuję.
Voucher do sklepu RPG też jest spoko. Jakie polskie sklepy RPG mają vouchery? Tak z ciekawości.
Ej, mają. Hengal chyba ma vouchery do swoich sklepów.
Okej.
Okay. Tak mi się każe. Rebel ma vouchery do swoich sklepów. To potencjalnie sprzedam RPG.
Coś jeszcze mi się kojarzy. Ja bym chciała na gwiazdkę, żeby epopeja została ufundowana.
A epopeja jak wygląda teraz tak naprawdę? To jest temat, z którego spadłem.
Jak? Tak samo jak Summerland. Ujowo.
Summerland jest na jakieś 70% chyba i ma 7 dni do końca. Nie widzę tego, chociaż kurde... Nie mam nic przeciwko tej grze jakby, nie?
Wiesz co, wydaje mi się, że przy Summerlandzie może znaleźć się tajemniczy 66%. Tajemniczy sponsor, który po prostu dołoży brakującą kwotę.
57% jest na epopeji, więc stoi gorzej. Mm-hmm. Okej, okay, to jest ostatni tydzień. No teoretycznie rzecz biorąc, kurde, nie wiem właściwie. Znaczy, są tylko dwie wspieraczki aktualnie, nie? Epopeja i Summerland w tym momencie.
Generalnie, bo to jest już powoli, oni za późno to zrobili. To jest zły termin.
Nie? To jest za blisko świąt i...
Tak, dokładnie. W tym momencie chcesz prezent, jak pieniądze wydajesz teraz, to chcesz prezent, żeby przyszedł na święta już, nie? Żeby już był gotowy prezent dać komuś pod choinkę i tak dalej. No. Po prostu te gry nie są jakieś, umówmy się, te gry nie są jakoś specjalnie najbardziej znane. Epopeja jest bardzo niszowa, łączy dziwne dwa premisy, jest OSR-em, tak? Z jednej strony, i hexcrawlem, i jeszcze ma wątki romantyczne, takie...
Nie. Więc generalnie rzecz biorąc, epopeja, jak tak sobie poczytałem o tej grze, to totalnie do mnie nie trafia. Absolutnie, nie wiem, po prostu. No, ale nie wszystko musi do mnie trafiać. Nie, są takie momenty, kiedy Deldo mówi stanowcze nie jakiejś grze. Pewnie jakby mnie ktoś poprosił, znaczy może nie poprosił, ale powiedział, ej, Deldo, pokażę ci, jak ta gra wygląda, może zmienisz zdanie, to powiedziałbym spoko, podejrzewam, że nie zmieniłbym zdania. I dalej bym powiedział, że ta gra do mnie nie trafia i nie jest dla mnie i mech. Z drugiej strony Summerland ma w sobie coś takiego dziwnego. Z jednej strony tak sobie myślę, to nie jest głupi setting, to jest spoko gierka, z drugiej strony nie chce mi się w to grać, nie wiem dlaczego, po prostu też jakoś tak, nie wiem, fajnie się na to rzuca okiem, ale tyle. I z trzeciej strony o Summerlandzie mam takie wrażenie, że on by bardzo dobrze zagrał na rynku międzynarodowym, a nie w Polsce. Nie wiem, jakoś takie mam takie wrażenie po prostu.
Summerlandem jest zabawna sytuacja. Ma 55 tam 6 wspierających. A wiesz, ilu ma patronów? Ponad 20, kurwa. po prostu to jest taki trochę zabawne, że to jest ścieżka, jebniemy ten patronat komu tylko możemy, komu tylko tam będzie chciał tak naprawdę, nie? Drodzy wydawcy, to nie do końca jest droga, że tam sporo z tych patronatów tak naprawdę chuja wam pomogło, nie? Szczerze mówiąc, bo są tam fanpage'e i osoby wspierające projekt, to są często niestety bardzo małe z całym szacunkiem i takie, których proponuję nikt nie słyszał, które mają absolutnie mały zasięg.
Myślę Summerland, role playing game of desolation. The Sea of Leaves. Okej, dobra, już wiem dlaczego. Tak, bo to jest gra, która jest tłumaczona na polski.
Tak.
Dokładnie. A to nie jest polska gra. Dobrze, okej. Okay. Mea culpa. Już mi coś poklikało w głowie. Okej. Cofam to, co powiedziałem. Nie powiedziałem nic. Już wszystko wiem. Wiedziałem, że coś mnie nie gra w tym, co powiedziałem.
Mhm, tak, ale generalnie, tak jak mówię, patronów jest ponad 20 i mamy 50 wspierających. No generalnie wątpię, że to się uda, aczkolwiek mam takie podejrzenie, że pod koniec, jak mówię, znajdzie się tajemniczy sponsor, który po prostu pierdolnie resztą kwoty.
Bo to jest... Ale wiesz co, powiem ci tak, wcale się nie zdziwię, jeżeli tak będzie i z drugiej strony też nie widzę w tym nic złego. Jakby nawet gdyby Hengal oficjalnie powiedział, ej, słuchajcie, nie chcemy was zawieść, więc generalnie dorzucamy brakujące 20% kwoty do tego, żeby to wyszło, to dalej bym stwierdził, że spoko, nie? Jakby nie widzę w tym zupełnie nic złego, żeby się ta zbiórka ufundowała w taki sposób, nie? Jakby oni doskonale wiedzą, na ile sobie mogą pozwolić, jaki mają budżet. Jeżeli chcą zagrać to w ten sposób, to niech to zagrają.
Bo tylko wtedy, tylko wtedy po co w ogóle zbiórka na kwotę, która jest teoretycznie tą minimalną kwotą opłacalną, tak?
No, niby tak, nie? Z drugiej strony to też podejrzewam, że oni gdzieś tam w jakichś rozliczeniach...
Żeby nie było, my też nie mówimy, że oni na pewno to zrobią. Ja po prostu jakby mówię, no nie, jak to się wydarzyło, mówię, nie, wiesz, później ktoś nam to wytnie, później znowu będą mówić, o diabeł, jakieś pierdoły pisze, mówi i tak dalej. Nie, ja po prostu się śmieję, że nie zdziwił mu się, jakby coś takiego się pojawiło i tyle.
Jasne. Ja w sumie podbijam, nie? Jakby też bym się nie zdziwił, nie widzę w tym nic złego. Ja generalnie podejrzewam, że wydawnictwa aktualnie po iluś tam sesjach, iluś tam wspieraczkach. Nie zdają sobie sprawy, że na przykład, no kurde, chcemy uzyskać taką kwotę, więc dajemy na przykład większą na wspieraczkę, żeby mieć ten zapas na przykład, czy coś takiego. Albo mamy mimo wszystko jakieś zapasy gotówkowe, które możemy wpompować w ten projekt, widząc, że będziemy mieli 80% zainteresowanie i sprzedaż i zostanie nam materiał w sklepie, to możemy sobie na to pozwolić. Tam podejrzewam, że tutaj biznes wchodzi głębiej i ludzie jednak, wiesz, liczą tak naprawdę nie tylko na kupujących, ale liczą też pieniądze i znają się trochę na tym, co robią w kontekście biznesu. Nie? Więc jakby... Wiesz, znaczy pomyśl sobie o tym w ten sposób, nie? Albo zawalisz wspieraczkę i nic nie wydasz, albo dorzucisz do tej wspieraczki, wydasz rzeczy i będziesz miał coś na stanie magazynowym, nie? Więc gdzieś tam te pieniądze zarobisz. Więc no, nie?
Niby tak, ale z drugiej strony tak jak mówię, po co jest ta kwota minimalna, tak? Żeby to się opłacało, inaczej się to nie opłaca. Więc generalnie, jeśli ktoś jednak ma ten bufor, to po prostu źle ustala cele zbiórki.
Pewnie tak, nie? Z drugiej strony to też, wiesz, ja mam taką perspektywę, że często zbiórki są wrzucane po to, żeby zobaczyć, jakie jest zapotrzebowanie i rozreklamować produkt, że o, jest wspieraczka, bo taki hype wyszedł, że te wspieraczki się zrobi bardziej dla reklamy czy cokolwiek. No, taki no
to nie
klimat.
Działa.
Nie, ale działa. Słuchaj, no większość, jeżeli nie wszystkie RPG w Polsce wydaje się w ten sposób w tym momencie, no poza takimi niszowymi rzeczami, jakie wydaje Łukasz Kołodziej, który po prostu własnym sumptem wydaje RPG
większość
w PDF-ach
RPG-ów... za grosze. W Polsce wydaje się bez żadnych zbiórek. Mówimy o nakładach, nie ilości.
Okej, okay. Większość tytułów, które wchodzi na rynek, jest wydawana w taki sposób, tak?
Tak.
Jeżeli
dlatego,
chcesz wrzucić nowy tytuł...
Dlatego, że mamy gówno nakłady kategorii okay, 100-200 sztuk.
I ja podejrzewam, że ludzie robią to w ten sposób, że... Dlatego, że liczą sobie, że jeżeli oni sprzedają jakąś kwotę, to nie zarobią na tym, tylko bardziej dostaną materiałów więcej, które będą sobie mogły leżeć na magazynie i będą mogli je sprzedawać. Nie, że jakiś hajs z tego wejdzie, ale tak naprawdę ta gra się zareklamuje, ludzie ją dostaną, będą rzeczy i dopiero wtedy, jak ona się skończy, ta wspieraczka okay, tak czy inaczej, to oni
ja
będą to sprzedawać
w ten
dalej.
W sposób.
Nie?
Reklama. Tańsza reklama. Zdecydowanie tańsza reklama będzie, jak wykupisz sobie, kurwa, na Facebooku za tą samą kwotę, wykupisz sobie reklamę, którą pochłonie ci zbiórka. Jeśli robisz zbiórkę, pamiętaj, że każda zbiórka ma całkiem spore koszty, które musi ponieść w związku z tym, że jest zbiórką, tak? Raz, że podatki. Dwa, że musisz opłacić w ogóle prowizję dla patrona, czy może nie patrona, dla wspieram to i prowizję dla operatora płatności. Więc generalnie rzecz biorąc, nagle się okazuje, że to jest, kurwa, strasznie droga reklama.
No.
Jeśli mamy zbiórkę na 10
tysięcy... Ja ci powiem jeszcze inaczej.
Dedu, pozwól mi dokończyć.
No, dawaj.
Jeśli mamy zbiórkę na 10 tysięcy, to około 4 tysiące z tego to jest koszt tej zbiórki.
Aha.
Bo podatki, bo właśnie prowizje, inne chuje
no,
moje...
No, wspieram to i tak dalej, nie? No,
dokładnie, nie?
No, także jakby spokojnie. Natomiast co ja chciałem? Zapomniałem.
Przepraszam.
Odnośnie reklamy coś chciałem powiedzieć. Nie, nieważne, mało istotne.
Tutaj pisze mi Lekret, że nie zgadza się ze mną, bo uczestnicy zbiórki są sami zainteresowani, aby to poprowadzić, bo chcą dostać wspierali. Te czasy już trochę minęły. Nie widzę jakoś specjalnie po swoich znajomych, żeby mocno promowali, ej, wesprzyjcie to razem ze mną. Zwłaszcza po wielu porażkach, które takim faktycznie promującym ludziom się przytrafiły. I oni powiedzieli, że a, może wesprę, może nie, ale generalnie nie będę już polecał innym, żeby to robili.
No, wiem, co chciałem powiedzieć. Odnośnie tych reklam, reklamowania się tych nowych projektów, nie? Chcąc, nie chcąc, siedzimy bardziej czy mniej pośród wydawców, znamy się z nimi, kumplujemy się z nimi, nie. bardziej lub mniej, nie?
W ogóle.
Generalnie, zna się tych ludzi, nie? Gdzieś tam tak. Rozmawia się czasem o tych różnych projektach, gdzieś tam czasem padają jakieś pytania w te czy we w te, czy chciałbyś, nie wiem, zobaczyć tę grę, puścić ją na kanał, albo nie padają takie pytania, albo ja piszę na przykład, ej, to jest świetna gra, chcę ją puścić na kanał, jakkolwiek, nie? No i generalnie miałem takich rozmów kilka z różnymi ludźmi na zasadzie takiej, że no nie, reklama spoko, wrzucacie to no, sobie tutaj na jakieś socjalki, tam na jakieś socjalki, tu macie, wiesz, patronów, hashtag patronów oczywiście, nie? Generalnie kisicie tą grę w tej samej grupce docelowej non-stop, to tak samo jak wszyscy inni wydawcy, jeden z drugim. I to jest trochę tak, że wiesz, że masz słoik taki jak, wiesz, nie wiem, ogórki kiszone, nie? Taka weka i dociskasz do tego słoika, tych ogórków cały czas nowe systemy, a to jest dalej jeden słoik, który jakby no, nie zwiększy swojego odbioru, nie? Dlaczego nie wychodzisz z reklamą poza? Nie? Tu masz i to była taka rozmowa, tu masz takie możliwości, tu możesz reklamę wrzucić, tych ludzi możesz zaczepić, takich ludzi możesz zorganizować. I dalej ci ludzie reklamują te RPG-i w tej samej grupce docelowej, nie? Dalej tak. To jest ten sam słoik tych samych ogórków, które już nie mają w sobie soku, żeby w ogóle kupić nowe RPG-i, nie?
Tak, ja się kompletnie zgadzam. To jest problem duży. Black Monkey w pewnym momencie sobie strasznie obzdrały, że świetnym targetem dla RPG-owców są planszówkowcy. Which is I call bullshit, bo RPG mają o wiele wyższy próg wejścia niż planszówka. Jednak większość ludzi, która gra w planszówki, nie cnie nigdy RPG-ów, bo wymagają po prostu zbyt wiele od ciebie.
Ja nie wiem, ja wiesz co, ja ci dalej powiem, nie? Nawet jeżeli ktoś mi powiedział, że targetyłem planszówkowców, to dla mnie to też jest trochę jakby ten sam słoik, albo ten, co stoi zaraz obok,
to
nie?
To jest inna sprawa, nie?
Wiesz, targetujesz 1/2 słoiki na całym ściance pełnej słoików, nie?
Mogę ci powiedzieć, gdzie leży problem między innymi. Jednym innymi problem leży w tym, że nie ma budżetu na faktycznie dużą, porządną kampanię reklamową, bo nawet Blackbong, który zarabia duże pieniądze, i nawet Copernicus, który zarabia duże pieniądze na RPGach, ich nie stać na to, żeby zrobić porządną kampanię reklamową. Ich nie stać na to, żeby pozwolić sobie na to, żeby, nie wiem, ich RPG-szki były w Empiku, tak?
Mhm.
Czy w ogóle w jakimś tam sensownej księgarni ogólnodostępnej i tak dalej. To jest nisza w nisza, którą musisz znać, żeby móc ją wejść. I problem jest taki, że się, jakie są praktyki Empiku, i nikomu nie polecam wchodzenia w to, żeby jego podręczniki były w Empiku, nie? Bo praktyki Empiku pod kątem...
Z Jesionem, nie?
Z Jesionem ja ogólnie pamiętam doskonale od znajomych, którzy zajmowali się książkami, nie? Że generalnie bycie w Empiku to jest okropny koszt, który kurwa może zabić niejedną firmę. Zresztą tak naprawdę jak czytasz sobie historię TSR-u, bo czytasz historię TSR-u, tak? Mówiłeś,
no tak,
tam wspomniałeś?
Tak.
Właśnie proponuję, możesz dojść do tego, jak ten TSR upadł, z jakiego powodu. Nie z powodu gówno jakości, tylko z powodu zwrotów. Podręczników.
No, czaję.
I Empik robi dokładnie taką samą praktykę, więc generalnie będąc wydawcą, bawiąc się w Empik, możesz właśnie dokładnie coś takim samym gównem, nie? Że wyślesz im swoje podręczniki, a oni później zwrócą i będą chcieli od ciebie hajsu.
No, cóż rzec, nie? Natomiast, no, nie wiem. Ja bym chciał widzieć po prostu reklamy gdzieś poza polskim RPGówkiem i tyle, nie? Jakby gdzie, jak, co, nie wiem, nie znam się, zrobiony jestem.
No, wiesz, nie wiem, jak się przyjął w Polsce Amazon, nie?
Nie wiem, ale znaczy podejrzewam, że Amazon jeszcze się nie przyjął tak, jak mógłby się przyjąć, jeszcze nie ma aż takiego, wiesz, nie zrobił takiego zawrotu, jak mógłby zrobić, pomimo tego, że ludzie mają tego Prime'a wykupionego na rok, to nie wiedzą, jak z niego korzystać często. No, bo to jest świeżynka, po prostu, nie? I z czasem to pewnie przyjdzie, z czasem ludzie ogarną, możemy więcej. Ale nie wiem, podejrzewam, że może być różnie, nie? Jakby zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy gęsto weszli w Amazona, bo już na przykład, nie wiem, używali zewnętrznych innych krajów, czy cokolwiek innego i po prostu jak się pojawi w Polsce, to hura. Ale mam takie wrażenie gdzieś tam, to niestety niszowe i to jest argument tylko i wyłącznie, jest, jak to się mówi, niedogmatyczny, tylko ten... Zapomniałem słowa, nieważne, tylko wiesz, argument mój z opowieści własnej, z przeżycia, że znajomi, rodzina i ludzie, których znam, to zazwyczaj... Anegdotyczny, dziękuję, zgubiłem słowo po prostu. Argument anegdotyczny, że ludzie, rodzina i generalnie moi znajomi z tego Amazona, jasne, kupili Prime'a i co ja z tym mogę zrobić, nie? Takie, o, leży, ładne jest, nie? No i tyle, nie?
Tej lekarz pisze, że no łatwiej jak siedzieć za granicą, oczywiście, że jest łatwiej, tak? Kiedy jesteś w mieście, które ma 500 tysięcy mieszkańców, tak jak ja, i masz 5 sklepów na miejscu, 5 sklepów fizycznych, lokalnych, w którym możesz kupić sobie RPGi. Ile masz sklepów w Polsce, w którym możesz kupić RPGi i po prostu wyjedziesz sobie na miasto, wejdziesz do sklepu i kupisz RPGi. Ile takich sklepów masz w całej Polsce?
Stare, nie? Ja po drodze do roboty, jeszcze stare, jak jeździłem autobusem, to po drodze miałem 2 sklepy. W jednym z nich w witrynie stał sobie limitowana edycja Klątwy Strada, która bardzo mnie boli do tej pory, jest piękna, nie? A w drugim co stało? Dark ten, Jezus Maria, Warhammer 40 tysięcy. Nie pamiętam, który. Dark Heresy chyba, ale nie jestem pewien, nie?
No.
Po prostu w sklepach, nie? Jeden z nich był księgarnią, a drugi był takim geekowskim sklepem, więc no już chyba bardziej takie, wiesz, bardziej tam RPGi niż w księgarni, ale drugi był księgarnią.
Ale chodzi o tak najbardziej, w Polsce generalnie tego typu sklepy się nie przyjęły, nie ma ich zbyt wiele, jest ich naprawdę mało. Sklepy są ewentualnie planszówkowe, sklepy planszówkowe wcale nie chcą bawić się w RPGi, bo RPGi leżą i nikt ich nie kupuje. Ja pamiętam, miałem paru znajomych, którzy prowadzili sklepy takie nerdowo-geekowe, właśnie planszówkowo, magicowe, bitewniakowo-RPGowe i to, co najbardziej leżało im na stanie, to RPG. I w Polsce mamy taki sklep i tak musisz się mocno bawić w sprzedaż wysyłkową, bo masz właśnie, bo to jest problem, nie? I w Polsce RPG kupujesz w paru sklepach tak naprawdę i to jest koniec.
Natomiast wiesz co, tutaj też tak sobie myślę, jakimś takim ciekawym rozwiązaniem dla posiadaczy sklepów tutaj w UK, to jest bardzo popularne, bo w Polsce jak wchodzisz do sklepu z grami typu bitewniaki, to masz stoły, na których możesz pograć, masz makiety na półkach, które możesz tam dostawić, generalnie jest spoko i ludzie sobie czasem organizują jakieś turnieje, nie? Nie widziałem jeszcze nigdy, jeżeli to się zmieniło, albo jeżeli po prostu nie trafiłem w takie sklepy, to mnie poprawcie, ale jeszcze nigdy jak byłem w takim sklepie, to nie widziałem, żeby ktoś kasował za używanie tego stołu do grania. Co jest normą w UK, nie? Tutaj wchodzisz i masz cennik napisany. Godzina kosztuje dychę, powiedzmy 4 godziny kosztują 30 i tak dalej. I są stoły dla bitewniaków, ale oprócz tego bardzo często są też w sklepach miejsca, które są takie odgrodzone czy odseparowane i można sobie wynająć stół i zagrać sobie w sesję RPG. Co więcej, ile tu jest w ogóle ludzi, którzy są na część, jakby częściowo zatrudnieni przez sklepy, żeby prowadzić RPG, a częściowo, wiesz, ludzie im dopłacają za to, że przychodzą grać, nie? To jest masakra. Ja ostatnio, wiesz, chwyciłem temat trochę i tutaj generalnie w kilku takich sklepach, gdzie są w Edynburgu miejsca do grania, to rzeczywiście autentycznie są wypisane, wiesz, jak normalnie bulletin board, gdzie masz ludzi do wynajęcia do grania w RPG-szki i oni są częściowo opłaceni przez właścicieli sklepów. To jest niesamowite, nie? Jakby płacenie za RPG? Herezje.
Jasne. Tutaj Rayben napisał, że mnie się wydaje, że fani RPG-ów kupują online. W Polsce na pewno, bo nie mają innego wyboru.
No to prawda, nie?
Taka jest prawda. Kolejna sprawa. Mi się wydaje, że sporo polskich graczy gra w RPG w wersji angielskiej. I to jest nieprawda.
Ja myślę, że ja się bardzo często dziwię temu, ale to jest nieprawda, no.
To jest to. Ten aktywna część RPG-owców, tak owszem, tutaj mamy jak najbardziej dużo ludzi, którzy umieją angielski, ale nawet jak spojrzysz sobie nawet na to, jak się sprzedają gry w Polsce, które gry wideo, tak? Gry, które mają polskie wersje językowe, sprzedają się w Polsce lepiej niż gry, które polskie wersje językowe nie mają. Koniec, kropka. Bo w Polsce używa się języka polskiego, nieznajomość języka angielskiego jest ciągle jaka jest. I generalnie rzecz biorąc, rynek ten nie jest aż tak bardzo lukratywny, jakby się wydawało, bo mamy w Polsce, jest w Polsce, my nie mamy, bo my nie mieszkamy w Polsce zatem. W Polsce jest parę sklepów, które specjalizuje się w ściąganiu RPG-ów z zagranicy i wcale tak dużo na tym nie zarabiają, bo nie kupuje tego tak dużo ludzi.
No. No. Suma summarum, nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem.
Fani i przeciwnicy Kanistra, Boże jasne, czy ty jesteś z Poznania, Nelawko, czy skądś indziej? Bo Kanister to taki chyba najbardziej obecnie znany gracz Magica polski, tak. Nie?
Ale ten Greywolf odpisał, dziękuję w ogóle za odpowiedź. Jak idziesz do knajpy planszówkowej RPG-owej, to czasem się płaci za stół, a w PL, a przynajmniej ja musiałem. Okej, okay, no spoko. Jakby dobrze wiedzieć, bo to jest jakby spoko opcja moim zdaniem. Jak najbardziej powinno się płacić za wynajem stołu na 3-4 godziny i absolutnie nie widzę w tym nic złego, nie? Bijcie mnie, nie? Czy cokolwiek, ale no kurde, wydajcie pieniądze. Ludzie, wiesz, siedzicie 4 godziny przy jednym stole, podejrzewam, że nie kupicie tyle piwa, żeby to się zwróciło właścicielom, bo nie przyszliście tam pić piwa, tylko przyszliście grać, więc generalnie na czymś muszą zarobić. Proste.
Powiem ci, że akurat ja mogę tutaj powiedzieć z punktu swojego widzenia, jak jeszcze piję alkohol, to kiedy ja przychodziłem grać sesję w knajpę, to się im wracało. Tylko ta sesja była chujowa.
No życie, nie? No. W trójmiejskim rebelu się nie płaci. Rebel, zmieńcie politykę firmy.
Znaczy, rebel generalnie sobie może pozwolić na takie rzeczy, wiesz, pamiętaj, że rebel to jest tak duża firma na obecną chwilę, że ich sklep to jest bardzo mała część ich działalności, jeśli chodzi o sklep stacjonarny.
Ja myślę, że też dobrze ustawiony stół, na przykład jeżeli ci ludzie mają stół do grania w planszówki ustawiony tak, że widać go z witryny, a ludzie, którzy pracują w Rebelu bardzo często jeszcze znają wszystkie planszówki, które sprzedają, potrafią je wytłumaczyć, to im to robi reklamę bardzo dużą, że ludzie siedzą u nich i grają w planszówki, bo ruch ściąga ruch, nie? Jakby zobaczcie sobie kiedykolwiek, przy jakichkolwiek straganach czy sklepach, które są otwarte takie z ulicy, nie? Że jeżeli ktoś zatrzyma się przed takim sklepem, czy takim straganem, czy czymś takim, to bardzo często zaraz za nim się robi bardzo duża kolejka, bo po prostu grupa ludzi, żeby zobaczyć o co chodzi, żeby po prostu striggerować ten efekt, że ktoś się patrzy, ja też się spojrzę, nie? Więc jakby wcale się nie dziwię, że Rebel tak robi, bo po pierwsze może, a po drugie to mu ściągnie jeszcze więcej klientów. Z trzeciej strony, no do RPG-ków tak średnio publicznie grać, nie? Cyborg.
Pytanie, koniec roku, podsumowanie. Podsumowanie roku robimy w 2023 w styczniu, kiedy będzie już po wszystkim. Na obecną chwilę tak. Najlepsza premiera tego roku to... Nie mam bladego pojęcia. Nawet o tym nie myślałem.
Najlepsza premiera tego roku. Nie wiem, będę musiał pomyśleć, ale jest kilka tytułów.
Więc teraz wam nie odpowiemy. Przygotujemy się do tego odcinka faktycznie. Tam napisał Rayben, że nie ma wszystkiego do drugiej edycji Warhammera po polsku. Z tego co pamiętam, to zdecydowana większość wyszła, zwłaszcza, że całkiem niedawno kończono linię wydawniczą, więc chyba wyszła większość do drugiej edycji po polsku.
No, a poza tym czwarta jest lepsza. Pytanie, czy grał ktoś w Dune RPG? Tak, ja grałem w Dune, jest bardzo przyjemna. Ale to jest 2D20, jakby... Oczekuj dokładnie tego, czego oczekujesz po prostu, nie? To jest no, Dune RPG, to jest polityka w polityce, bardzo miłe.
Lekret, jeśli chcesz kupić sobie coś pod choinkę, to doskonale najpierw sam wiesz, czy kupić sobie pod choinkę. Jeśli chcesz kupić coś komuś innemu pod choinkę, to po prostu go zapytaj.
Ja ci doradzę, co kupić pod choinkę. Jeżeli masz ciętą, taką wiesz, z lasu, to najlepiej kup trójnóg, bo ci się przewróci.
Oh my god.
Także ten, nie? Nie ma za co. 5 zł. To był darmowy suchar.
Tak, dobra, słuchajcie, ja myślę, że my tutaj wiemy, dużo powiedzieliśmy. Nie porozmawiajmy o polityce Ferunu. Jak rozmawiać o polityce Ferunu przy stole?
Nie rozmawiać.
Ale właśnie, pytanie jest takie, czy rozmawiacie z swoją rodziną przy stole o RPG-ach?
Jeżeli hobby? Nie, to zacznijcie.
Nie, ogólnie, czy macie z swoją rodziną o swoim hobby? To jest ciekawe. No, Dredu, to było też pytanie do ciebie.
Czy ja rozmawiam o RPG-ach? Tak, rozmawiam o RPG-ach. Zawsze, wszędzie, niekoniecznie przy stole wigilijnym, ale jak tylko generalnie schodzi temat i nie wiem, co powiedzieć, to wie, ale wiesz, jest taki RPG, nie? I tak, ja gadam bardzo dużo o RPG-ach.
Okej, okay. Ja w sumie nigdy nie rozmawiałem z swoją mamą o RPG.
Wiesz co, przepraszam, naprostuję trochę, żeby było wiadomo, co dokładnie się dzieje. Ja opowiadam o tych RPG-ach bardzo często.
No...
Nie? Bo rozmowa to jest, kiedy następuje wymiana zdań i opinii bardzo często, natomiast to jest bardziej monolog / opowiadanie bardziej niż cokolwiek, no ale życie, nie? Trochę to traktuję tak, jak ktoś nie wie, o co zapytać, bo się nie zna, to nie zapyta i nie porozmawiasz, nie? Więc opowiadanie jest w cenie, ale to kiedyś się zmieni.
Jasne, tutaj mówi Demon, że moja żona ma mnie czasami dość tyle na wiem o RPG-ach. Znam to z autopsji, chociaż moja żona gra w RPG jak najbardziej też czasami ma dość, bo czasami to nie jest jej główne hobby, tak? To jest hobby, które lubi, ale nie jest jej główne hobby, więc czasami ma dość słuchania o RPG, zwłaszcza, że prowadzę kanał o RPG, przychodzę na przykład, ej, mam taki pomysł, żeby zrobić to i to na tej sesji, kurde, i tak dalej, nie?
Najlepiej. No. Triad Master jeszcze rzucił hasło, że The Practical Guide to Becoming a Great GM, książka. Ja chyba gdzieś ją sobie kiedyś dałem do listy i też mi przypomniałeś teraz, że to miałem przeczytać. Tak mi się wydaje, że to jest ta książka, którą dodałem do wishlisty gdzieś tam kiedyś.
Moja rodzina, dziękuję. Ta poza domownikami, rozmawia ze mną o RPG-ach, jak są świeżo po oglądaniu Stranger Things, pisze Triad Master.
Spoko, szanujemy.
Tak, ale to jest, wiecie, bo to jest takie ciekawe, że to jest takie hobby, którym często sami się go wstydzimy.
No, to jest takie, nie? Dalej zostaje ten...
Jest o tyle dziwne, na przykład, że ja streamuję tę sesję, nagrywam tę sesję, tak? Ja puszczam to w internet, a dalej do końca nie jestem w stanie chyba się przełamać, żeby rozmawiać z moją matką o moim hobby. Dziwne, okay. Nie?
Wiesz co, ja też generalnie podejrzewam, że rozmawiam często o takich rzeczach z rodziną i nie tylko z rodziną, ale z ludźmi na przykład losowo spotkanymi na ulicy czasem, bo ja mam bardzo słabo działające hamulce socjalne i czasem po prostu mówię o rzeczach, których ludzie niekoniecznie chcieliby słuchać i nie zdaję sobie sprawy, że to nie jest na przykład okej. Okay. A to ja.
Ciekawe, czy gracie w RPG bez względu na setting, czy macie ulubione na przykład fantasy serfie, ten... To zależy. Jest!
No, ja...
W końcu!
Diabeł dał! Czadu! To powinno być na tym, na RPG-atkowym bingo, nie?
Tak. Właśnie, jak chciałem zrobić prezent, zróbcie nam RPG-atkowe bingo. To jest coś, czego potrzebuję w swoim życiu.
O, to byłby świetny prezent. Jakbyście zrobili nam, zbierzcie się wszyscy do kupy, zróbcie RPG-atkowe bingo, to będzie świetny prezent na Nowy Rok, nawet nie na święta. Ja odpowiem tak, jak kiedyś odpowiedziałem, ja miewam topki, rzadko miewam coś jednego ulubionego, ale mi się bardzo szybko shiftuje target i mi się przestraja mózg totalnie niesamowicie szybko, więc nie.
Czyli to zależy.
To zależy po prostu, nie?
No, na obecną chwilę ja na przykład nie gram w RPG, nie? Ostatnią sesję grałem w poniedziałek, następną sesję zagram w styczniu?
Postanowiłem, że nie będę grał do końca roku, ale wiesz co, już myślę, jak to oszukać, nie?
Znaczy, ja wymyśliłem bardzo prostą rzecz. Ja powiedziałem, do końca roku nie prowadzę.
Jesteś w stanie oszacować, ile sesji zagrałeś w tym roku?
Nie. Ale nie aż tak dużo, jakbym chciał.
Ja tak samo. Za dużo przerw miałem.
No, nie, ten rok... To jest temat na podsumowanko. A teraz no. Rok 2022 był chujowy.
True. Pod tym względem, nie? Jakby no.
Więc no. Siłą rzeczy jest jak jest. Proszę państwa. Dobra.
Trzeba kończyć.
Tak. Kończ wasz, wstydu oszczędź.
Dobrze, moi drodzy. W takim razie oglądaliście, czy słuchaliście podcastu RPGatka? Ja jestem Dredu.
A ja Diabeł. Dobranoc.
Dobranoc. Widzimy się w przyszłym roku.
Za rok. Jeśli ktoś dalej nie rozumie, że to jest żart, to jest mi dziwnie. Do zobaczenia. Cześć. See ya.
Cześć.